między dniem a dniem.
Minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Marcin Mamoń, dziennikarz, reporter z terenów objętych konfliktami i wojnami, dokumentalista, autor książki Wojna Braci. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, dzień dobry.
Kiedy jadę na wojnę, to staram się przechodzić na drugą stronę, to znaczy nawiązać kontakt z ludźmi, którzy jako rebelianci czy bojownicy walczą z władzą państwową, dyktaturą czy okupacją reprezentującą oficjalny porządek. Tak powiedział pan w jednym z wywiadów już po ukazaniu się pana książki. I pewnie dlatego nie jedna osoba pomyśli, że sam pan się pcha trochę w te tarapaty, tak jak się stało w 2015 roku, kiedy po przekroczeniu syryjskiej granicy trafił pan do niewoli.
Zdecydowanie tak. No oczywiście, że sam się pcham, że tak powiem, w ręce tych wszystkich ludzi. No ale z drugiej strony, jaka jest inna metoda, żeby czegokolwiek się dowiedzieć i jakby zrozumieć właściwie, o co im chodzi i kim oni są wszyscy. No nie ma innej metody, więc ja jakby... jakby wchodzę do środka, a ponieważ robię to dość długo, więc być może dlatego, że właśnie robię to tak długo, to mam pewną łatwość już, w przeciwieństwie do wielu innych, powiedzmy, dziennikarzy. Łatwość polegającą na tym, że ja tych ludzi tak długo znam, że jakby oni też mnie kojarzą, w związku z czym...
Bez wejścia do środka nie da się zrozumieć.
Moim zdaniem absolutnie nie. I co gorsza, nie tylko, że się nie da zrozumieć, ale też ludzi, którzy wchodzą do środka, jest coraz mniej. I to nie dlatego, nie chciałem powiedzieć tutaj, Panie Boże, że ja jestem lepszy od kogoś, bo tak nie jest, tylko tamta strona się zamyka na dziennikarzy. Dla tamtej strony dziennikarz jest śmiertelnym dzisiaj zagrożeniem, więc jakby, cóż, coraz gorzej, coraz trudniej. I coraz mniej się możemy o nich dowiedzieć. To jest problem.
Jak pan pisze w swojej książce, dla tamtej strony dziennikarze są symbolem tego złego Zachodu, świata bez Boga, bez żadnych wartości właściwie.
Jeszcze gorzej. Dziennikarz to jest jakby, jakkolwiek by to zabrzmiało, to jest taki wysłannik trochę śmieci. Zobaczmy, co się działo parę dni temu w Kijowie, na ulicy czy w samochodzie, który jechał ulicą. Dziennikarz podający się inaczej, człowiek podający się za dziennikarza Le Monde, strzela do swojego rozmówcy. Później się okazuje, że jest wysłannikiem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czy wysłannikiem, zabójcą, zawodowym zabójcą, który ma zabić jednego z komendantów, notabene Czeczena, o których przecież w mojej książce też jest wiele. I stara się go zabić w biały dzień w Kijowie. Dziennikarz. Pamiętajmy o tym też słynnym przypadku, czyli idźmy długo, długo, że tak powiem, w przeszłość, czyli do roku 2001, do Szacha Ahmada Szacha Masuda w Afganistanie. Przybywają Algierczycy i w kamerze jest ukryty ładunek wybuchowy. Wysadzają się, prawda? No takie rzeczy się dzieją, więc to jest też śmierć, zagrożenie. Dziennikarz to jest zagrożenie po prostu.
Wojna braci, co zresztą już jest podkreślone w nadtytule pana książki, to opowieść człowieka porwanego przez Al-Kaidę. Do tych wydarzeń, do których doszło w 2015 roku, jakby pan już wcześniej też był pozbawiany wolności, choćby w Czeczenii czy w Egipcie.
Tak, tak, tylko przez to, że ja jakby działam, używam takiego sformułowania, po tej drugiej stronie gazika, prawda? Już dzisiaj mało kto wie, co to jest gazik, tak na dobrą sprawę, ale innymi słowy, ja jestem nie za kordonem policji, tylko przed kordonem policji. Tak bym to ujął może jakimś tego typu, w ten sposób. W związku z czym ja jestem jakby już sformatowany jakby w tamtym kierunku, więc ja nie mogę, to jest moje jakby zadanie, że jestem tam.
A to pewnie wielu słuchaczy się zastanawia, kim są ci bracia? I dlaczego akurat o nich pan pisze? To bojownicy, dżihadyści, kidnaperzy.
To ja powiem tak,
część tytułu pana książki.
Można by bardzo długo o tym mówić. Ja starałem się o tym, nie chcę powiedzieć, że jak najwięcej, ale jak najwięcej powiedzieć, w sensie wyjaśnić. Natomiast to jest pewien krąg ludzi, może nie tyle zamknięty, ile ograniczony. Ograniczony do jakiejś liczby, nie wiem, ile to może być ludzi, 10, 20, 30 tysięcy w sumie, gdyby policzyć, może nawet znacznie mniej. Są jeszcze oczywiście te kręgi bardziej ścisłe, czyli ludzie, którzy są w tym, na tym dżihadzie już tyle lat, że są tak zwanymi stałymi mujahedinami, czyli ich jest jeszcze mniej. Ale to są ludzie, którzy jakby funkcjonują bez przerwy w jednej jakiejś tam rzeczywistości, w jakimś sensie się znają, a jeśli nawet się nie znają, to się jakoś tam rozpoznają i sobie pomagają. A chodzi im o jedno, chodzi im o zbawienie, mówiąc wprost. Chodzi im o to, żeby pójść do raju, chodzi im o to, żeby zrobić coś dobrego, ale tak naprawdę już dzisiaj dla Allaha. A kiedyś chodziło im o to, żeby być człowiekiem wolnym, żeby żyć w wolnym kraju. Tylko no, przeszli długą drogę. Ci, którzy przeżyli, bo większość już niestety z nich, niestety dzisiaj ich nie lubimy, ale powiedzmy, wielu z nich już po prostu nie żyje.
Pan był przetrzymywany ponad miesiąc, około miesiąca.
6 tygodni, tak.
I został pan uwolniony, zresztą ze swoim operatorem, kiedy bojownicy z 8 grup otoczyli dom, w którym państwo się znajdowali. Ale wcześniej padło ultimatum, z którego wynikało, że jeśli nie zostaniecie państwo uwolnieni, to żadna pomoc humanitarna, w tym pieniądze na kontynuowanie dżihadu przeciw reżimowi w Damaszku, nie nadejdzie, przynajmniej nie z tureckiej strony.
I przynajmniej nie do Al-Kaidy, czyli do ludzi, którzy nas jakby przetrzymywali.
Ale pan unika trochę... chyba jakby samego podawania szczegółów tamtego momentu w swoim życiu.
To znaczy unikam, może inaczej, unikam tej akcji pod hasłem Rescue. Tego unikam, bo bo po pierwsze były tam zaangażowane nie tylko polskie służby, też turecki wywiad. Po drugie, było tam zaangażowanych dużo ludzi, którzy wolą zachować swoją absolutną anonimowość, czyli jakby chodzi o ludzi z tego
chodzi
świata
braci.
O bezpieczeństwo, o to, żeby nie łączyć, bo wie pan, to jest tak, że nawet w sytuacji, w której jest jakiś człowiek, który żyje normalnie, jakby powiedzmy mieszka w jakimś europejskim mieście, pracuje, nie wiem, powiedzmy na budowie, nieważne gdzie, no w każdym razie on już dawno nie jest jakby związany z tą całą, z tymi wszystkimi strukturami albo z tym kręgiem tych braci, to on w momencie, kiedy się angażuje na przykład w próbę uwolnienia mnie, tak, czy w próbę pomocy mnie, czy komukolwiek, on naturalnie musi się kontaktować z braćmi, wchodzi znowu, wraca jakby do tego świata, z którego może nie do końca wyszedł, ale jakby nie działa w nim. No i co? No i służby tego czy innego kraju to widzą, służby się tym interesują, zakładają podsłuch i tak dalej, i tak dalej. To nie są łatwe sprawy, więc ja o nich pisać nie chciałem z tego powodu.
To jeszcze wyjdźmy na z perspektywy pana książki trochę szerzej może. Czy my, Europejczycy, pana zdaniem, rozumiemy islam, na który chyba jednak patrzymy trochę przez pryzmat, a może nawet bardzo przez pryzmat zamachów terrorystycznych czy problemu uchodźców, a w najlepszym razie przez prognozę Huntingtona czy twórczość Oriany Fallaci?
No tak, no i to jest pewnego rodzaju pułapka, prawda? To znaczy, to jest oczywiście, czy Oriana Fallaci, ja bardzo lubię jej teksty, zawsze mi jakoś tam imponowała, nie tylko dlatego, że była jakąś tam ostrą dziennikarką, ale także dlatego, że wchodziła w takie historie, w które ja też wchodzę, prawda? Czy tam wtedy akurat to były czasy, kiedy Palestyńczycy tam walczyli z Izraelem. Natomiast co do Huntingtona, to z kolei, czyli właśnie tego konfliktu cywilizacji, który właściwie, można by powiedzieć, jesteśmy właśnie jego świadkami dzisiaj, on się dzieje przed naszymi oczyma. Uważam, że to jest fałszywa teza, czy hipoteza, i że tak, i że ona nie mówi prawdy, a wręcz fałszuje rzeczywistość.
Ale ja pytam o to zrozumienie, bo dzisiaj to jedno z głównych pytań. Dotyczy tego, czy istnieje jakiś dobry i skuteczny sposób na walkę z terroryzmem, a no, bez tego zrozumienia się nie da.
Ja zawsze podaję wtedy ten prosty przykład. Czy istnieje taki sposób? Tak, istnieje. I podaję przykład historyczny, ale nie tak dawno historyczny. No kiedy w Europie było najbardziej bezpiecznie i do aktów terrorystycznych nie dochodziło?
Kiedy byli twardzi przywódcy?
Nie. Wtedy, kiedy upadł Związek Sowiecki. To był ten moment, to można sprawdzić, to był ten moment, kiedy nagle zanikła działalność terrorystyczna. Dlaczego? Dlatego, że Związek Sowiecki wspierał ruchy terrorystyczne i w Europie Zachodniej, i na Bliskim Wschodzie. Przez lata całe. I teraz... Konkluzja jest prosta. Ktoś, ja nie wiem nawet, czy to nie, to jest hipoteza, oczywiście to może być Rosja dzisiaj, ale to może być równie dobrze inny kraj. terroryzm nie ma szans, jeżeli nie istnieje państwo, struktura państwowa, administracja państwowa, która tego procederu nie wspiera. A jeśli istnieje, to terroryzm kwitnie. No i tak mamy to dzisiaj. No terroryzm eksperci kwitnie, mówią, bo ktoś go wspiera. I to nie tylko chodzi o organizację.
A eksperci mówią, że państwo islamskie słabnie, czy tracąc swoje terytorium. Czy to nastąpi? Jak szybko?
Znaczy tak, to jest oczywiście prawda. Doskonale to wiemy, to widzimy, że terytorium traci, że słabnie, tylko że no i co z tego? No, co z tego? No może być tak, że za chwilę będzie ono właśnie w takim, no, tak hodowane bym to powiedział, niezależnie od tego, że ktoś mi posądzi jakiś spisek. Będzie potrzebne do tego, żeby być jakimś argumentem w całej tej wojnie, która dzisiaj się toczy na Bliskim Wschodzie. Jeżeli ma ona trwać, to państwo islamskie będzie.
A więcej na ten temat i na temat pana doświadczeń z Bliskiego Wschodu będzie można usłyszeć podczas spotkania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od dzisiaj o godzinie 12 w auli 241 w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL w kampusie na Majdanku. A tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Mamoń, dziennikarz, dokumentalista, był naszym gościem.
Bardzo dziękuję.
Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.